Naturalnie o ogrodach, odcinek 5. Naturalnie o ogrodach, Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek. Witaj, Kasiu.
Dzień dobry.
Dużo mamy pytań dotyczących samej ziemi i tego, jak ją polepszyć. Mamy także sugestie, że powinniśmy mówić o oborniku, bo obornik jest najważniejszy. No to dobrze, to połączmy to dzisiaj i porozmawiamy rzeczywiście o nawożeniu, o tym, jak poprawić ziemię, bo trzeba zawsze pamiętać, że ziemia jest tym takim pokarmem dla roślin, tym najważniejszym zasobnikiem różnego rodzaju witalnych sił. I to, czy roślina rośnie szybko, czy wolno,
czy w
jest
ogóle
zdrowa, czy tak, jest chora, nie zawsze zależy od tego, czy jakiś bakteria, choroba, czy inny grzyb przyleciał, tylko bardzo często bierze się to z ziemi. W związku z tym temat ziemi jest niezwykle ważne.
Oczywiście, dlatego, bo jeżeli faktycznie gleba jest w jakiś sposób nieodpowiednia, no to roślina będzie w stresie, a jak jest w stresie, tak samo jak my, będzie chorowała. I dopiero wtedy wejdą patogeny, jakiś chorób, czy jakieś bakterie, grzyby, wtedy dopiero się będziemy tym martwić. Ale po co się tym martwić? W takim właśnie ogrodnictwie naturalnym, kiedy dbamy o to, żeby wszystko było zrobione według tych takich rytmów bio, no to musimy myśleć wcześniej, tak? A najłatwiejsza rzecz, jeżeli chodzi o glebę, to po prostu regularnie ją polepszać. Wiadomo, że jak ktoś na początku ma ogród, no to naraz wszystko by chciał zmienić, martwi się. Zazwyczaj jest tak, że ludzie mówią, że mają beznadziejną glebę.
I też wszyscy mają, mówią, co zrobić, to tutaj nawiozę ziemi jakieś,
właśnie,
przywiozę
pierwsza
wywrotkami.
Rzecz, tak, pierwsza rzecz to jest taki pomysł, żeby przywieźć nowej ziemi. No pamiętajmy, że ta ziemia nowa nie jest zrobiona przez jakichś specjalnych specjalistów od ziemi, że tak powiem, złoto, piękna, perłowa, tylko to jest ziemia z jakiegoś innego miejsca. Ona będzie prawdopodobnie próchniczna, może być przesiana, jeżeli jest kupiona z dobrego źródła. W ogóle nie myślcie o kupieniu ziemi od źródła nierenomowanego, ponieważ kupicie sobie zastępy takich chwastów, że będziecie do końca życia się borykać z problemami perzu, podagrycznika. No perz jeszcze można jakoś, prawda, wyrzucić, ale podagrycznik, skrzyp, rdest, no to jeszcze gorsze. Naprawdę zastanówcie się bardzo dobrze, zanim w ogóle będziecie chcieli jakąkolwiek glebę, ziemię uprawną kupować. Jeżeli kupować, to tylko uprawną, przesianą, nie żaden czarnoziem, bo czarnoziem to jest po prostu torf zazwyczaj pozyskiwany z oczyszczania zbiorników wodnych, ale najlepiej będzie to, co macie, polepszyć, tak? Nie ma co kombinować, w ogrodnictwie zawsze jest najłatwiejsze, najlepsze, najbliżej nas.
To, że można polepszyć, to za chwilę Wam opowiemy. Ja dam przykład swojej budowy, gdy budowałem dom, wokół mam obsypane nasypy wokół domu, takie rabaty przy domu i najczęściej to był żwir. I tam życia specjalnie nie było. Dzięki temu, że zacząłem ściółkować, nagle pojawiły się dżdżownice, nagle pojawiły się inne stworzenia, zaczęły wciągać ściółkę w ziemię i ziemia zaczęła żyć. Także nie zawsze trzeba koniecznie wymieniać ziemię, nie zawsze trzeba przywozić świeżą ziemię. Można zrobić z tą, którą się ma, wspaniałe rzeczy, dzięki właśnie dodawaniu organicznych głównie rzeczy. Niekoniecznie trzeba mieszać, nie wiem, glinę ze żwirem, albo niekoniecznie trzeba dorzucać gliny do piachu, chociaż w przypadku takich lekkich gleb to przyda się czasami przywieźć tej gliny, ale to nie jest konieczne, bo najważniejsze jest życie, które tam jest.
Jak najbardziej. Musimy, to jest prosta sprawa. Jeżeli mamy na przykład ziemię bardzo piaszczystą, czy właśnie nawet bardzo gliniastą, czy jakiś taki pył, czy jesteśmy w mieście, pełno śmieci, kamieni, naprawdę, no kamieni, wiadomo, niewygodnie się w ogóle uprawia cokolwiek na ziemi z kamieniem, więc ten kamień jak tylko wchodzi do góry, no to trzeba go po prostu usuwać, potem możecie sobie ścieżki układać tego kamienia, tak jak my tutaj w naszym ogrodzie. Ale dodając materii organicznej, humus to musi być, tak jak Jacek powiedziałeś, nie może to być po prostu jakiś proszek, to nie może być nawóz, już nie wspominam, że sztuczny, to nie może być nawet obornik granulowany, znaczy może, ale on nie poprawi budowy gleby. Coś musi być, co ma, że tak powiem, można złapać, co ma ciało, tak, co jest jakimś takim...
Trochę masy ma po prostu.
Masę, dokładnie, szukam tego słowa. Także, a co ma masę, jeżeli chodzi o takie organiczne materie, no to właśnie przekompostowany obornik, to będziemy mówić za chwileczkę o tym, czy przekompostowany, czy nie. Kompost, którego jest, no, w naszych ogrodach jest go mało, dlatego, bo no wiadomo, usypie się dużą pryznę, potem zaraz jest połowa tego, ale są inne metody na pozyskiwanie kompostu, na szczęście w dzisiejszych czasach, albo też ziemia liściowa na przykład. Nie polecam dosypywania do gliny na przykład żwiru. Nie polecam, bo to nie dodaje nic dobrego tak naprawdę, troszkę ją rozluźnia, ale to nie załatwia sprawy, bo w żwirze nie ma grzybów, bakterii, czyli życia. Musimy mieć życie, i to nie tylko drzownice, które widzimy na własne oczy, ale to są miliony, miliony żyjątek, których nie widzimy na własne oczy. Tak samo, no wiadomo, otacza nas dużo takich rzeczy, które pomagają żyć, ale ich tego nie widzimy. I pamiętajmy o tym. Ja zawsze mówię, jeżeli mamy glebę żywą i nawet jeżeli ktoś nam da w prezencie taką na pół martwą roślinkę, to jeżeli ta gleba jest zdrowa, żywa, wsadzimy roślinę, posadzimy, to ta roślina ma bardzo duże szanse na przeżycie. I nie dlatego, że będziemy dosypywać jakichś nawozów, czy ją podwiążemy do jakiegoś palika w jakiś sposób specjalistyczny. Nie. Tylko dlatego, że będzie zdrowa, żyzna gleba.
O tych wszystkich pozytywnych emach, tak, tych o grzybach, czyli o mikoryzie. O tym pewnie jeszcze będziemy mówić, ale to nie na tym etapie, bo to już jest takie dodawanie rzeczywiście witamin dla roślin, ale powiedzmy o tym podstawowym pokarmie, żeby rośliny dobrze żyły. Zacznijmy od obornika. Jak sięgniemy po książki, to zazwyczaj obornik świeżo wywieziony z obory, czy skupy, na której leżało, wywoziło się na pole, rozrzucało, przekopywało się i wiosną był już rozłożony. Ty mówisz nieświeży obornik. Dlaczego nieświeży obornik? Nie dodajemy świeżego obornika do gleby.
Obornik świeży, tak jak i wszystko cokolwiek inne jest świeże, potrzebuje jeszcze się rozłożyć. I to jest największy problem tutaj, tak? To jest cały czas fantastycznie zasobny nawóz, ale niestety jeszcze musi gleba wykonać sporo pracy, a gleba, czyli te wszystkie mikroorganizmy, te i mniejsze,
muszą
i większe.
Muszą to rozłożyć.
Tak jest, one będą, jeżeli dodamy czegokolwiek, co jest nierozłożone, ja też tutaj akurat nie mówimy o korze, ale jest dobry przykład innego materiału, który używamy bardzo często, który jest nieprzekompostowany, a rozrzucamy na przykład na glebie jako ściółkę. I tutaj tak samo z obornikiem, tak samo z kompostem. Kompostu nie używamy w ogrodzie, kiedy jest nierozłożony, prawda? Jakichś bananów czy dyń nie wrzucamy sobie do ogrodu, chociaż niektórzy to robią, ale prawda jest taka, że jeżeli wrzucimy cokolwiek do ziemi i zmieszamy z tą ziemią, co wymaga jeszcze dłuższego czasu kompostowania, to kończy się to tym, że ziemia jest zubożała, jest wyjałowiona, dlatego, bo do tego procesu kompostowania potrzebny nam jest między innymi azot. Tak? Poza tym mikroorganizmy, które żyją w glebie, to wszystko, że tak powiem, się pakuje, wyjeżdża na górne części gleby, czy tam, gdzie to jest akurat zmieszane z glebą, i zajmuje się tylko i wyłącznie kompostowaniem. A my potrzebujemy, żeby te mikroorganizmy i te nawozy były dla naszych roślin, dla korzeni, a nie żeby zajmowały się kompostowaniem. Więc do zmieszania z glebą używajmy materiałów, które są przekompostowane.
Czyli nieświeży obornik, jeżeli mamy dostęp, to do takiego, który ma co najmniej rok, najlepiej
rok.
Dwa lata.
Tak.
Albo połóżmy po prostu na pryzmie kompostowej swojej gdzieś, czy w skrzynce kompostowej taki obornik, niech on ten rok przyleży, niech rozłoży się, niech będzie taki sypki rzeczywiście i wówczas można dodawać do gleby.
Tak, to jest bardzo dobry pomysł właśnie, żeby u siebie to gdzieś przytrzymać na pryzmie, jeżeli oczywiście mamy takie warunki, dlatego, bo bardzo często obornik, który jest przechowywany czy u gospodarza, czy na polu, czy przed domem, czy za domem raczej, on nie jest przykrywany niczym. Więc z niego wszystkie składniki pokarmowe są wymywane i faktycznie sama masa będzie fajna, krucha. Jeżeli chodzi o to, żeby dodać, że tak powiem, tej materii. Jak, to będzie okej, okay, jak najbardziej. To jest bardzo fajny materiał. Niemniej jednak tam nie będzie już tych składników pokarmowych. Musimy o tym pamiętać. Jeżeli mamy jakiekolwiek pryzmy u siebie, czy to jest kompost tak naprawdę, czy to jest popiół nawet, czy to jest obornik, to należy przykrywać.
Nie tylko chronić dlatego, przed deszczem.
Tak, nie tylko dlatego, że właśnie to wymywają się składniki pokarmowe, ale przy okazji jeszcze fajniej też, jeżeli ten materiał jest mokry pod spodem, no to on się też lepiej kompostuje, jak ma ciepło i tam się kisi, prawda, szybciej te wszystkie procesy zachodzą. Ale proszę się nie obawiać, jeżeli na przykład macie dostęp do obornika, który jest młodszy niż powiedzmy rok, to możecie takim nawet półrocznym obornikiem spokojnie możecie ściółkować. I wtedy gleba dostanie tych składników pokarmowych z obornika, no a zawsze ściółka to jest w jakiś sposób zatrzymanie, zahamowanie wzrostu chwastów, zatrzymanie wilgoci w ziemi, także to też nie jest złe. Nie ma żadnego problemu, ale do przekopywania, do w ten sposób polepszania budowy gleby, no to poczekajmy, aż się porządnie przekompostuje.
Czyli pierwsza nauka jest taka, jeżeli obornik jest świeży i chcemy go użyć, to najlepiej do kompostowania i kompostowania zarówno krzewów, jak i drzewek Bylin, owocowych tak. chociażby, ale nie tylko, bo także dużych drzew i nie należy się tego wstydzić. Ja mam obraz z ogrodu w Londynie, z Kew Garden, gdzie pod wielkimi, wspaniałymi, takimi chyba już zabytkowymi drzewami, po prostu gruba warstwa obornika była wyłożona w miejscach, gdzie ludzie przechodzili, gdzie to było wystawowe miejsce, tak. Po prostu chroni się na obwodzie korony, bo tak mniej więcej korzenie rosną, pamiętajmy, także tak jak gałęzie sięgają, tak mniej więcej sięgają także korzenie drzewa.
I to jest
i
dobre.
Tak wyściółkowane było obornikiem.
To jest dobre z dwóch powodów, jeżeli chodzi o drzewa, takie dorosłe. Po pierwsze, oczywiście ten obornik jest fantastyczny, jeżeli chodzi o budowę gleby, o nawożenie, ale też nie pozwala ludziom chodzić pod koronami drzew. W angielskich ogrodach zabytkowych jest problem z dużymi drzewami, bo właśnie zaczynają marnieć, ponieważ zazwyczaj są pod nimi trawniki i ludzie depczą. No, do głowy to by nie przyszło nam, a jednak to jest problem, bo z angielskim ogrodnikiem rozmawiałam niedawno, który miał bardzo podobny problem i też po prostu obsadził pod koronami drzew, obsadził to hortensjami, bo po prostu nie chciał, żeby ludzie wchodzili na te trawniki. Ale ciekawe jest to, co mówisz o grubości. Ściółka, jako jeżeli to jest obornik, czy kompost, czy cokolwiek, naprawdę powinna być bardzo gruba. Naprawdę 10 cm spokojnie, 7,5-10 cm nie ma być widać gleby. I to o to chodzi, żeby ta ściółka była porządnie nałożona. Dlatego jeżeli macie mniej, no to chociaż jedno miejsce porządnie wyściółkujcie niż więcej, ale tak, żeby były takie prześwity.
Warto pamiętać, że nie przy samym pniu, nie ściółkować przy samym pniu, bo przy samym pniu te korzenie już są grube i one nie pobierają tak dobrze pokarmu. One pobierają właśnie po obwodzie korony najbardziej, więc trochę dalej, trochę szerzej ściółkujmy.
Szczególnie przy
niż
dorosłych
tylko przy
drzewach.
Samych pniach,
tak,
niż tylko
można
przy samych pniach.
Ich zrobić krzywdę. W ogóle nie ściółkujmy dorosłych drzew przy samym pniu.
Już nie, żeby się nie stykało z
pniem. Tak, żeby nie zgniła kora na dole. I jeszcze o tym oborniku, bo dzisiaj rozmawiałam z taką bardzo, bardzo, bardzo elokwentną panią, piękną, miała piękną biżuterię i w ogóle była taka cała, jakaś taka glamour, bardzo, bardzo fajna babka i powiedziała, że ona się nie przejmuje, obornik nie śmierdzi, ona sobie wozi obornik w samochodzie na działkę i jej to nie przeszkadza i ma troszeczkę muszek w samochodzie i co z tego? I to jest ekstra, bo jest kobieta, widać, że taka niekoniecznie ze wsi, że tak powiem, że miastowa, bo często no ludzie...
Energiczna babka.
Tak, ale niczego się nie boi, żadnej roboty się nie boi, potrzebuje obornik na działce, więc bierze, wkłada sobie do samochodu, na pewno też ma czysty, pachnący samochód, kupę obornika, troszeczkę muszek, jej to nie przeszkadza. I takie podejście niestety musicie mieć do ogrodu, jeżeli chcecie tak naprawdę go uprawiać, bo jeżeli będziemy się bać tego...
Ja
no
się,
to...
Kasiu, temu nie dziwię, dlatego że ja obornik woziłem samochodem żony.
Żony.
Ze stajni, worki foliowe, grube worki foliowe, wrzucałem ten obornik do grubych, takich dużych 240-litrowych do samochodu, do bagażnika. Naprawdę to nie śmierdzi. Nie bójmy się, obornik naprawdę nie śmierdzi. No ten bardzo świeży. Być może
a jak
tak.
Pośmierdzi, to pośmierdzi pół dnia dosłownie. I to się wywietrzy i nie będzie żadnego problemu. Poza tym, no nie bójmy się w ogóle takich rzeczy, bo to, no ja może dlatego, że ja całe życie jednak zajmuję się ogrodami tylko i wyłącznie naturalny sposób, no i przykro mi, ale mi się po prostu śmiać chce z takiego czegoś, bo nie zdajemy sobie sprawy, że do jeszcze niedawna bardzo dużo warzyw, które żeśmy jedli, były uprawiane na naszym własnym oborniku, tak? Nie tylko od konia czy od krowy, tylko od nas samych, tak? I to w pięknych ogrodach angielskich. Bardzo pamiętam taki przewodnik w ogrodzie Heligan opowiadał nam taką ciekawą historię. Dlaczego często w ogrodach za murem, takich kuchennych, są przez sam środek alejki, dookoła których, nad którymi jest tunel, porośniętych pachnącymi latem kwiatami.
Dlatego... Rynsztok.
Nie, nie, dlatego, bo jak, no, rynsztok był wszędzie w ogrodzie generalnie, a ta alejka, po której przechodzało się państwo, bo chcieli rzucić okiem na te swoje plony, no żeby im nie śmierdziało tym, co rano przyszło z nocnika, z sypialni, no to rosły pachnące kwiatki dookoła nieśliczne, bo ogród uprawiano na oborniku, nie tylko naszym, to powinien powiedzieć nie obornik, tylko sypialnik. Toaletnik.
Nocnik.
Nocnik.
Na nocniku. Uprawiano na nocniku. Dobrze, ale trzymajmy się tego obornika, bo bardzo często pojawiają się pytania, jaki obornik jest lepszy? Czy koński, czy krowi? Który z nich jest? A może ten kurzy, czyli kurzeniec? Który z nich jest lepszy? To są pytania bardzo często zadawane.
Na początku jest bardzo prosta odpowiedź.
Każdy.
Do czego mamy dostęp? Tak? Bo oczywiście, no nie oszukujmy się, w dzisiejszych czasach na każdym rogu nie leży pryzma z obornikiem. Nie możemy tak sobie wszędzie go zdobyć. Więc na przykład, jeżeli jesteście w mieście, to u nas, w naszym mieście, w Trójmieście, na przykład hipodrom w Sopocie. Bardzo często mamy sygnały, że oni wręcz bardzo się ucieszą, jeżeli ktoś przyjedzie z przyczepką czy z jakąś torbą, taką właśnie po jakimś podłożu ogrodniczym i sobie nałoży tych swoich, oni to mówią chyba pączki, tak? Te swoje kubki końskie z takich bardzo wyfikanych koni, więc polecam. Na przykład w mieście w ten sposób można koński obornik wziąć i jest bardzo, bardzo dobry, tak?
Wystarczy także wrzucić w internecie stadnina w najbliższej okolicy.
Tak, oni się
i stadnina ucieszy się, że chcemy przyjechać i odebrać obornik. Zazwyczaj kłopot jest, że trzeba własnym transportem, ale są także stadniny, które oferują za dodatkową opłatą przewóz takiego obornika do ogrodu.
Trzeba po prostu spróbować, prawda, poszukać. Jeżeli chodzi o taki obornik z gospodarstwa, to jest też fantastyczny, ponieważ zazwyczaj może unikajmy jakichś dużych hodowli, no bo wiadomo, tam już będzie
takich
w rachubę.
Półprzemysłowych albo przemysłowych.
Tak, to na pewno, bo tam już będą wchodziły w rachubę może jakieś lekarstwa na taką dużą skalę. Wiadomo, każda masowa, czy hodowla, czy uprawa, to od tego raczej się bójmy się, tego strońmy. Jeżeli chodzi o takie normalne gospodarstwa, ja tutaj mam u siebie, no, mojego sąsiada Mariana i on ma troszkę świnek, trochę krówek, to tamto, siamto i tak naprawdę to, co on ma na pryzmie, to jest mieszanka tego wszystkiego i to też jest bardzo, bardzo dobra rzecz. Ja po prostu zamawiam u niego kilka takich naczep rolniczych w roku, tylko pamiętajmy, że dla rolników, takich, no jakby nami tutaj u nas na Kaszubach, te gospodarstwa nie są ogromne, to nie są duże, duże pola, więc oni korzystają też z tego, oni korzystają i ze sztucznych nawozów, ale również na szczęście z naturalnych. Więc dla nich też jest ważne to, żeby to wykorzystać. To nie jest tak, że oni się będą strasznie cieszyć, aż tak strasznie, że wam to dadzą za darmo. Nie spodziewajmy się tego po nich, szczególnie jeżeli przywiozą wam to na działkę. Także przygotujcie się, że trzeba będzie za to zapłacić. Ja osobiście płacę w dzisiejszych czasach, może to będzie za rok jeszcze więcej, jak będzie większa potrzeba, to ja płacę 200 zł za taką dużą naczepę obornika, którą mi przywiezie tutaj Marian i jeszcze mi ją, że tak powiem, przeszatkuje przez tą swoją maszynę, która rozrzuca obornik. Jestem bardzo zadowolona. Dla mnie to jest warte górę złota. Mm-hmm. Naprawdę.
Także ale to Kasiu, też nie odpowiedziałaś jeszcze na pytanie.
Który jest lepszy?
Który jest lepszy? Koński, krowi,
ja uważam, czy kurzy? Ja u siebie w ogrodzie nie widziałabym różnicy pomiędzy końskim a krowim, świński.
Nie, jest za zimny, jest taki.
On jest w ogóle dziwny, najlepiej to mieszany, ale zazwyczaj są mieszane właśnie w gospodarstwach. Dlatego ja tutaj mam mieszane krowo-świński, że tak powiem, jest bardzo fajny. Na równi z końskim. Kury. To jest troszkę inna w ogóle już bajka, no bo kury, przepraszam za przeproszeniem, produkują mniejsze kubki na przykład niż konie. Więc jeżeli potrzebujemy czegoś, co nam polepszy budowę, potrzebujemy tej masy, no to kury mogą odejść...
Nie starczyć.
No odejść na, gdzieś tam na trzecie miejsce za końmi, za właśnie za gospodarstwem jakimś takim rolnym. Bardzo, bardzo jest to dobry nawóz, jak najbardziej. Świetnie, że nadajemy to na przykład do kompostownika też, żeby to się przerobiło wszystko. Używajmy to jako nawozu. Jest to mocny też nawóz, więc uważajmy. Ale raczej bym tego nie porównywała.
Kurzy ma bardzo dużo azotu, dlatego trzeba uważać, bo on potrafi spowodować właśnie to, co mówisz, popalenie. To znaczy wypali rośliny zamiast ich wzmocnić.
Jeszcze jest na przykład obornik kozi. Tutaj niedaleko nas są kozy, zresztą w wielu miejscach są kozy, ludzie hodują kozy na ser, na mleko i tam w tych miejscach też można porozmawiać z osobami, które je hodują i myśmy na przykład za darmo dostali, tylko musieliśmy sami to, że tak powiem, stamtąd wywieźć. Fantastyczny obornik, no bardzo, bardzo ładnie się rozkładał, w ogrodzie fajnie się, że tak powiem, zachowywał, to też można, więc oborniki zwierzęce można poza kurzymi, bo ptaki to są takie małe, to się nie liczą, tak? To jest inna sprawa, ale można to porównać bardziej może z kompostem, bo coś potrzebujemy, coś co ma masę, tak? Bo my teraz nie karmimy w tym momencie, tylko poprawiamy budowę gleby. Tak? Muszą być dobre warunki tak zwane powietrzno-wodne, żeby nie było ani tak, że woda stoi, ani tak, że woda przelatuje. No i oczywiście też muszą być przestrzenie powietrzne w środku, bo powietrze jest potrzebne.
I musi być życie. I musi być życie. I ten obornik przekompostowany daje nam życie w ziemi. To jest,
a
to jest
jeszcze
bardzo
więcej
ważne.
Daje kompost.
I właśnie dochodzimy do kompostu. Tak więc obornik, nieważne, naprawdę, czy to jest krowi, czy to jest koński,
czy kozi,
to
czy
do czego mamy dostęp, to co uda nam się zdobyć, to co uda nam się przywieźć, kupić, to stosujmy po prostu. Tylko pamiętajmy, żeby on był przekompostowany, żeby no przynajmniej ten rok przeleżał,
tak, bo takie
żeby był przekompostowany.
Kompostowanie też wpływa dobrze na, no tam znikają wszelkie jakieś tam, no ludziom czasami to jest często taka odpowiedź, ale tam są jakieś może robaki, może coś tam z tych zwierząt wychodzi, że tak powiem. No to jeżeli cokolwiek z tych zwierząt wychodzi, to jak taka pryzma się przekompostuje w 70 stopniach Celsjusza, to tam już nie zostanie nic, także że proszę się tego nie obawiać. Obawiajcie się pobierania albo kupowania obornika właśnie, tak jak mówiliśmy wcześniej, od jakichś takich masowych hodowli. Tak? Tam, gdzie się stosuje jakieś na dużą skalę, jest więcej zwierząt, wiadomo, one bardziej chorują, więc muszą stosować więcej lekarstw, no ale to na zdrowy rozsądek.
To teraz kompost, bo to jest rzecz, którą sami możemy produkować z tego, co mamy w ogrodzie, tego, co mamy w kuchni, byle tylko znaleźć fajne miejsce w ogrodzie, niekoniecznie to musi być zacienione
wcale
miejsce,
nie, tak.
Bo, ale ja mówię tak, jak podają książki najczęściej, że
tak, ale ja
w kącie
o tym, to jest bardzo
ciemne,
ważne o tym powiedzieć.
Zacienione gdzieś tam miejsce. Nie, nie, to powinno być ciepło, bo do rozłożenia kompost potrzebuje ciepła, więc niekoniecznie zacienione miejsce i wszystko, co mamy w domu, co można wykorzystać, korzystajmy łącznie z tym, co mamy w kuchni i w ogrodzie. Jak zrobić porządny kompost, Katarzyno?
Przede wszystkim, tak jak angielski ogrodnik powtarza, każdy mądry, jeżeli macie ogród, to najlepszą część ogrodu poświęćcie na kompostownik. To jest nawiązując do tego, co przed chwileczką mówiłeś. U nas faktycznie w literaturze naszej działka moje hobby i tak dalej, które ja odziedziczyłam od mojego dziadka, po którym również odziedziczyłam miłość do ogrodu, takiego użytkowego, faktycznie napisane jest gdzieś tam z tyłu, daleko, żeby tego nie było widać, bo to w ogóle jakieś brzydkie, wstyd i koniec świata.
I będzie śmierdziało.
Więc słuchajcie, no tym się to kończy, że ludzie się zraźli do kompostu, bo ten kompost się nie kompostował, więc przez wiele, wiele miesięcy albo nawet i lat tam to wszystko, te badylki leżały i wcale się nie kompostowały, dlatego, bo tak jak mówiłeś wcześniej, do tego, żeby naturalne procesy gnilne zachodziły, potrzebne jest, oprócz tego, że jest potrzebna woda i powietrze i materiał oczywiście, no to potrzebne jest ciepło, tak? Im więcej ciepła, tym szybciej coś gnije. No wiadomo, jak zostawimy w ciepłym pokoju jabłko w misce, to ono szybciej się przekompostuje, zgnije po prostu niż w lodówce. Także to jest prosta sprawa. Więc znajdujemy zaciszne, ciepłe miejsce, bo jeżeli mamy miejsce nasłonecznione, ale na przykład bardzo mocno odkryte przed wiatrem, więc będzie cały czas mocno wiał wiatr, no to ten wiatr też oziębia, prawda? Więc to też...
I osusza.
I osusza, dlatego to musi być zaciszne miejsce, przyjemne, takie wiecie, gdzie byście chcieli postawić
leżaczek,
ale sorry, nie, wy musicie mieć w innym miejscu. Także w takim miejscu najlepiej dużo, ja osobiście nigdy nie miałam plastikowego kompostownika, ale dużo osób jednak woli drewniane kompostowniki, że
bo
jest przepływ powietrza, dokładnie. Także no, taka pryzma metr na metr może być z przodu całkowicie otwarta, pryzma, kompostownik, tak, taka...
Pryzma kompostowa.
Dokładnie. Zrobione nawet może być z Europalet, szczerze mówiąc, żeby tylko coś nie wysypywało po bokach, bo to nie musi być szczelne, właśnie nie powinno być szczelne, żeby do tego kompostu dochodziło powietrze. No i do tego...
Co do konstrukcji kompostownika, wiele jest różnych konstrukcji, bo rzeczywiście można kupić w sklepie te plastikowe
i nawet drewniane też można.
Można kupić drewniane. Ja kupiłem za jakieś śmieszne pieniądze palety po kostce brukowej. One są troszeczkę gęstsze niż europalety. Gęściej bite i nieco większe, bo chyba mają 1,20 m na 1,20 m i z trzech takich palet zbiłem jeden kompostownik idealnie i jeszcze zrobiłem konstrukcję, że mogę deski zakładać od przodu, że mam także z przodu ten. Więc nie ma najmniejszego problemu. Ważne jest to, żeby on nie był za mały. Bo jak będzie za mały, to niestety będzie zbyt szybko wysychał, nie będzie tam mógł się nagrzać odpowiednio, bo będzie zbyt wychłodzony, bo za blisko będzie z każdej strony do końca tej pryzmy kompostowej, więc te procesy te nie tyle gnilne, czy te rozpadu takiego tej materii będą, nie będą zachodziły. On będzie długo leżał, zanim się rozłoży. On musi mieć, tak jak ty mówisz, no ten metr na metr na metr, taki metr sześcienny.
Może mieć więcej, jeżeli mam taką potrzebę oczywiście.
Jeśli mamy potrzebę.
Lepiej powielić te zagrody, że tak powiem. Na przykład zrobić sobie dwa albo trzy takie kompostowniki obok siebie, połączyć z tych palet. Dlatego, bo w jednym możemy mieć kompost, który już jest zrobiony wcześniej, w jednym nowy kompost, a w trzecim znowu na przykład pryzmę obornika, która się kompostuje. Najważniejsze jest to, bo to jest też często nieprzestrzegane, kompost nie może być na betonie. Ani nie możecie kłaść kompostu na, budować kompostownika na agrowłókninie, ani na folii plastikowej. Cały bajer z kompostem polega na tym, że to, co kładziemy na górze, na ziemi, musi mieć styczność z tym, co się dzieje pod ziemią. Bo jakakolwiek złata ziemia jest, tam jest jakieś życie. I to, co będzie się działo w kompoście, też zależy z tym, jak ta góra z dołem będą się ze sobą współdziałały. Także musi być prosto na ziemi. Tak, to jest bardzo ważne. Może być na jakichś kamyczkach, ale nie może być na czymś, co całkowicie zatrzyma dostęp tego, co ułożymy na ziemi.
Na kamyczkach nie radziłbym, bo potem przy wybieraniu
nie,
te
oczywiście,
kamyczki
ale jak parę kamyczków jest, to tam ziemię, to nie jest taki problem.
Na rabatę i to kłopot tylko.
I tak jak Jacek powiedziałeś, na kompostownik daje się wszystko tak naprawdę, co może zgnić i zniknąć, tak, z prochu, powstałe z proch się po...
Ale z głową. Ale z głową. Tak. Są pewne zasady. Znaczy, oczywiście wszyscy wiemy, że rośliny, które wyrywamy na działce, to możemy dawać. Że trawę możemy dawać, że liście możemy dawać, chociaż za chwilę o ziemi liściowej powiemy, bo to jest coś ekstra, coś fajnego i warto o to się zatroszczyć. Te wszystkie obierki, które mamy w kuchni, wszystko. Ale warto mieszać. Warto mieszać, dlatego że jeżeli wrzucimy na przykład chociażby świeżą skoszoną trawę na obornik, na kompostownik,
tak?
To ona, jeśli będzie za gruba warstwa, to zamieni się w śluz taki. A wcale nie będzie z tego dobrego kompostu, ponieważ jest za dużo azotu, a za mało węgla. W tych wszystkich poradnikach, które dotyczą właśnie umiejętności kompostowania, mówi się o dobrej proporcji azotu do węgla.
Ważne.
Czyli tej zielonej materii do tej szarej, brązowej materii. Z brązową materią nie ma zbyt pewnie kłopotu, ktokolwiek ma ogród, bo i liście mogą być, tak? I mogą być jakieś zimowe badyle po bylinach.
Słoma
które są
na
pocięte.
Przykład od skórnika, jeżeli ktoś ma kury.
Ja także mówię, może być karton, mogą być takie
gazety.
Kratki po jajach, nie ma problemu. To jest wszystko ta brązowa,
taka bardziej sucha
materia, która pomaga w odpowiednim stosunku węgla do azotu i w dobrym rozłożeniu tej zielonej materii z kolei, czyli tej trawy, tych wszystkich chwastów, które wyrywamy, resztek roślin, czy resztek warzyw i owoców, które używamy.
Ja myślę, że to można podzielić tak na chłopski rozum, że tak powiem, to tak jak teraz segregacja śmieci. Mokre i suche. Części, prawda? Bo te jednak te zielone części są takie bardziej
super
mokre,
pomysł, tak.
A suche są takie bardziej suche. I pewnie dążysz do tej proporcji złotej.
Złotej, wiesz co, znaczy...
No książki podają 30% mokrego, 70% suchego.
Tak, Kasiulko, wiesz co, znaczy, żebyśmy nie...
Nie możemy wariować.
Żebyśmy nie zwariowali, tak. Żebyśmy naszym ludziom, którzy słuchają naszego podcastu, nie potem nie kazali, nie wiem, mierzyć, ważyć, bo to nie ma sensu. To tylko musimy o to, żeby zmieszać,
ale musimy sobie zdawać sprawę, że jak będziemy mieli za dużo zielonego, to będziemy mieli papkę. Tak jak mówiłeś wcześniej właśnie o tej trawie. Mhm. Tak, ja w ogóle u siebie robię w ten sposób kompost, że ja nie wrzucam tego na pryzmę od razu. Dlatego, bo mam raz coś z ogrodu, mam raz coś z domu. Na szczęście mam większą działkę, więc mam możliwość obok kompostownika albo nawet w taką nieużywaną pryzmę, po prostu wrzucam wszystko jak leci i później któregoś pięknego dnia mówię, dobra, dzisiaj zajmujemy się kompostem. Wychodzę, czy tam wychodzimy, wygrabiamy wszystko, żeby było tak najbardziej płaskie, mieszamy, bierzemy szpadel, wszystko to jeszcze jak najbardziej rozdrabniamy. Niektórzy ludzie nawet jeżdżą po tym kosiarką, żeby to rozdrobnić i później, tak, bo im bardziej rozdrobnione i pomieszane, tak jak mówisz, to tym szybciej się rozłoży. I potem takimi warstwami w kompostowniku pierwsza warstwa powinna być właściwie sama sucha. Najlepiej jakieś badylki, właśnie na przykład jakieś suche pędy po jakichś podaliach, po rudbeckiach, czy nawet z warzywnika jakieś suche pędy, żeby taką stworzyć troszeczkę warstwę drenującą i pozwolić, żeby powietrze od dołu docierało do kompostu. Potem warstwę, powiedzmy jakieś 30-40 cm tej naszej mieszaniny, porządnie podlać, kolejną warstwę porządnie podlać, tak jak lasagne, pomiędzy te warstwy można jeszcze dodawać na przykład jakiś aktywatory. Można dodać liście żywokostu, można dodać liście pokrzywy, można zrobić siusiu, bo to też uryna jest bardzo dobrym aktywatorem, tak?
Ja podpowiadam, oprócz tego, co Kasia mówi, czyli żywokostu, tych naturalnych, to także bardzo dobrze mniszek lekarski. Namoczyć na noc kwiaty i młode liście, namoczyć na noc taką niefermentującą taką nastaw i potem wlać do tego, znakomicie pobudza życie w pryzmie kompostowej.
Można również dodać, i to jest bardzo wskazane, jeżeli mam taką możliwość, dodać troszeczkę kompostu starego, już zrobionego, taką szczepionkę.
Zaczyn jak dokładnie, z chlebem.
Dokładnie. A czego bym nie dodawała? Bo to nie, bardzo często dodajemy, nie zdając sobie sprawy, że to tak naprawdę nie pasuje. Nie dodawałabym ziemi. Nie wiem czemu, ale też właśnie w polskich książkach jest napisane, żeby...
Przysypać warstwą
ziemi. Tak, żeby dać ziemię.
Ale albo... wiesz dlaczego? Dlatego, że nie mówi się potem o tym, o czym za chwilę powiemy i o czym mówiliśmy przy oborniku, o przykrywaniu. Ta warstwa ziemi służyła temu, żeby po pierwsze ten deszcz nie wypłukiwał, po drugie, żeby utrzymywać wilgoć. My mówimy nie ziemia, tylko na koniec położyć, czy i nawet jeśli pryzma jest wypełniona do połowy, tylko przykryć, nie
ale porządnie wiem, plandeką, podlana.
Porządnie podlana, ale przykryć plandeką, nie wiem, starym kocem, dywanem, czymś, co będzie chroniło z wierzchu tę pryzmę kompostową przed wypłukiwaniem i przed utratą wilgości, przed wysychaniem, więc taką warstwę, daszek, zrobić taki daszek.
Dokładnie, tak jest. Mamy taką tendencję, nawet sobie nie zdajemy sprawy, też tak kiedyś robiłam, nie myśląc o tym. Na przykład jak zmieniamy obsadzenia sezonowe w donicach przed domem, no to wyciągamy całą donicę, bo zazwyczaj, szczególnie po letnich obsadzeniach, naprawdę są bardzo mocno przerośnięte. I wszystko wyjmujemy razem z roślinami, wyjmujemy tą całą ziemię i to szur na kompostownik. A to właśnie też takie podłoże, ziemia czy podłoże ogrodnicze takie z worków, to jest wszystko niepotrzebne, dlatego, bo to rozcieńcza kompost. Tak? To rozcieńcza nam tą dawkę życia, tą szczepionkę życia. Po prostu taki kompost warto nawet i wrzucić z powrotem na ogród. No, przepraszam, nie kompost, tylko podłoże, tak? No bo tak się mówi, czasami na to kompost w różnych miejscach na świecie, ale to nie wrzucać tego, co jest w doniczce, tylko tą samą roślinę, a resztę można sobie rozkruszyć, rzucić na rabaty, a te korzenie też można dać na kompostownik, ale nie dawać gleby, ziemi, podłoża, żeby tego nie rozcieńczać. Bo taka jest różnica pomiędzy obornikiem a kompostem.
Dla mieszkańców całej Polski powiemy tak, albo przynajmniej ja powiem, Kasia zaraz doda od siebie, sprawdźcie najbliższe wysypisko śmieci swoje.
Dlaczego? Bardzo profesjonalnie to się nazywa.
Można kupić dobrej jakości kompost wytworzony z naszych śmieci.
Mokrych, tak jest. Z naszych mokrych śmieci znajdźcie sobie na, czy w komputerze, czy w jakichś innych formach szukania, lokalny zakład utylizacji śmieci. U nas akurat to są Szadułki. W Gdyni to jest jakaś dolina, słuchajcie. Ja bardzo przepraszam Gdynian, że nie wiem, jaka to jest dolina, ale to jest na pewno jakaś dolina i wiem, że to jest fantastyczne miejsce, bo donoszą mi różne źródła, że można podjechać tam albo z przyczepką, albo z jakimś większym transportem, albo po prostu w samochodzie swoim własnym z jakimiś workami. I tak samo jak tutaj na Szadułkach, wjeżdża się po prostu na wagę, ważą nas przy wjeździe, przy wyjeździe i możemy sobie napełnić samochód fantastycznym kompostem. Naprawdę polecam Gdynia. Na Szadułkach, nie wiem, czy w Gdańsku w tym roku słyszałam, to jest rok 2019.
Powstaje kompostownia, więc...
Tak, w 2019. Więc kiedyś
są
tam...
pewne reperkusje,
ale
pewne
zawsze
problemy.
Ale w Gdyni są i to jest naprawdę dobrej jakości kompost. Bardzo polecam. Sama stosuję w ogrodzie. I po prostu rosną na tym rośliny przepięknie. Czasami zdarza się, że jest troszeczkę zanieczyszczeń takich typu, jakiś kawałek plastiku, czegoś, no to trudno, no trzeba to po prostu wyzbierać. No, czasami są lepsze partie, czasami są gorsze partie. Z tego, co widziałam w Gdyni, to wygląda pięknie, bo jak mi znajoma przyszła wczoraj wieczorem, chyba o 11:00 zdjęcie, była tak szczęśliwa, że zdobyła ten kompost. I ten kompost jest taką samą wartościową szczepionką życia, jak kompost ogrodowy, ale mamy dostęp do ogromnych ilości. Dzięki temu możemy naprawdę zaszaleć w ogrodzie i takim kompostem nawet ściółkować, czy ogrody ozdobne, czy rabaty. No ja przyznam się wam, że ja w swoim warzywniku również używam tego kompostu w niektórych miejscach. I potem rośliny, nie dość, że rośliny pięknie rosną, nie dość, że gleba jest lepsza, że jest życie w tej glebie, bo to jest taka szczepionka życia, jak mówiliśmy przed chwileczką, ale jeszcze w dodatku, jeżeli wyściółkujemy taką fajną warstwę kompostu, no to to jest sterylna warstwa, to jest sterylny materiał, bo on kompostowanie odbywa się w temperaturze ponad 70 stopni Celsjusza, więc tam naprawdę nie ma żadnych chwastów, niczego tam złego nie
ja
ma.
Ja uwielbiam obserwować czy pryzmę kompostową, czy pryzmę z obornikiem, i włożyć tam rękę. Jest
tylko
gorąco.
Trzeba uważać.
Tam jest gorąco. Te bakterie tak ciężko pracują i podwyższają temperaturę tych pryzm, że jak przyjdą jakieś przymrozki czasami wiosenne albo jesienne, ona aż paruje, tak jak jest dobrze ułożona, nagrzana. Ale zresztą tak to wykorzystywano, tę właściwość obornika.
I nadal wykorzystują, tak.
W inspektach, że układało się obornik, który został przywieziony i ten obornik, rozkładając się, ogrzewał całą szklarnię, znaczy nie szklarnię, tylko ten inspekt, te okno inspektowe to było. I jeszcze musimy powiedzieć, Kasiu, na koniec tego odcinka o ziemi liściowej, bo to także jest fajna sprawa, bo mamy bardzo często kłopot. Mamy dużo liści, widzimy w miastach bardzo często, że te liście stoją w workach przed posesją, zakład utylizacyjny razem z tymi mokrymi odbiera, zabiera, wywozi i nie wiemy, że mamy tak naprawdę pod ręką skarb.
Można podjechać w nocy, załadować samochód takim workiem z liśćmi czyimiś.
Komuś z podogrodzenia podebrać.
Dokładnie. Tak, to jest prawda. Ziemia liściowa jest naprawdę fantastyczna. To jest taki trochę rarytas, szczerze mówiąc. Oczywiście, żeby otrzymać tą ziemię liściową, musimy te liście przekompostować.
Jacku, i to już nie będzie tak szybko jak z zwykłym kompostem.
Ty masz, Jacku, doświadczenie z kompostowaniem w workach. Robisz tak? Robisz dziurki?
Nie, wiesz co, przerzuciłem się, dlatego że za dużo tych worków, układania worków, kupiłem taki metalowy kompostownik, w przypadku liści metalowy kompostownik, wsypuję do tego metalowego pojemnika liście przemielone, zaraz wyjaśnię dlaczego przemielone, wrzucam jakiś zaczyn, czyli jakiś azot, czy to będzie, nie wiem, obornik, czy obornik granulowany. Przykrywam plandeką, żeby też nie wypłukiwało i zostawiam na 2 lata i po 2 latach bardzo ładnie rozsypują się, bo przesiewam jeszcze przez taką rafę, czyli przez takie sito do odsiewania żwiru, tak, budowlane takie, przesiewam ją i znakomita do przekopania pod marchew, pod wszystkie korzeniowe, które nie lubią świeżego kompostu.
Ale to jest rarytas do mieszania, to jest w ogóle rarytas niesamowity, bo to w ogrodzie fajnie, to bardzo fajnie, ale to jest, można używać do wysiewu nasion wewnątrz, do robienia rozsad, pomieszać albo z ziemią, na przykład, no ja powiem szczerze, że ja polecam do mieszania na przykład z ziemią liściową, na przykład ziemię z krytowisk, tak? No naturalna ziemia, pomieszać z taką leciutką ziemią liściową, bo to jest jak piórko, prawda?
No rozluźnia tak. bardzo mocno.
I do tego wysiewać, do tego potem pikować, to jest naprawdę fantastyczny materiał, bo bardzo często się zdarza, że jednak ta ziemia, to podłoże w sklepach do siania czy do pikowania nie jest za dobrej jakości, więc warto coś takiego mieć, naprawdę to jest... Ziemia liściowa jest, no jest też złotym ogrodnika.
Mówiłem o przemieleniu, bo apeluję do naszych słuchaczy, nie kupujcie żadnych odkurzaczy do liści. Nie kupujcie dmuchaw, bo tylko będziecie robić kłopot sąsiadom. Będziecie chodzić, ganiać te liście jakąś taką dmuchawą i hałas
straszny
robić
hałas
na całe okolice. Nie, nie róbcie tego. Bardzo fajnie liście z trawnika zbiera się kosiarką. Przy okazji kosząc jesienne na wysokich...
I troszkę trawy, czyli azotu.
Dokładnie. I to jest super mieszanka. Wówczas taki liść przepuszczony przez kosiarkę, zebrany do kosza razem z końcówkami trawy, wrzucony na pryzmę kompostową, jest idealny. Żadne odkurzacze do trawy, żadne dmuchawy do liści, bo to tylko marnowanie pieniędzy. Normalna, zwykła kosiarka, którą używacie przez całe lato, to użyjcie jesienią do zbierania liści z trawnika. Ono przynajmniej także przemieli te liście.
Jak najbardziej, to jest bardzo dobry pomysł. Jeżeli nie chcecie robić ziemi liściowej, to w ten sam sposób zbierajcie liście i dodawajcie po prostu sobie na kompostownik, mieszać z kompostem, szczerze mówiąc.
Na zakończenie, kiedy stosować obornik, kiedy stosować kompost, kiedy stosować ziemię liściową, wiosną czy jesienią?
Ja stosuję i wiosną, i jesienią, kiedy mi pogoda pozwoli, ale ja u siebie tutaj mam już taki system niekopania, więc zazwyczaj będę to robiła kompostem
wiosną.
Będę jesienią przykrywała, bo wiosną, no w ogrodzie jest bardzo dużo pracy wiosną, więc jeżeli da się coś zrobić jesienią, szczególnie, że my mamy czasami krótki sezon w Polsce, jeżeli da się coś zrobić jesienią, to zróbcie to jesienią. Mhm.
Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, naturalnie o ogrodach. W jednym z kolejnych odcinków na pewno także powiemy o wszystkich pozostałych nawozach, czyli o gnojówkach, o oborniku granulowanym, o mączce rogowej, o dolomicie, więc na pewno jeszcze będziemy ten temat ciągnąć, dlatego że on jest niezwykle ważny. Katarzyna Bellingham, Jacek Naliwajek, do usłyszenia.
Do usłyszenia.